Chwała Panu Bogu. Radosny to poranek dla mnie, dla moich braci, dla sióstr, że możemy dzisiaj być tutaj z Wami. No, mogę powiedzieć tak, że zaprzyjaźniliśmy się już od kilku lat tutaj. Przyjeżdżamy co roku, aby podzielić się tym, co robiliśmy, co robimy aktualnie i co jeszcze zamierzamy zrobić, jeżeli chodzi o popularyzację i dystrybucję Słowa Bożego. Wiecie, przede wszystkim Pan Bóg kocha ten naród i chce zmienić mentalność ludzi mieszkających w Polsce. Ja tylko powiem, że w naszej kulturze jest coś takiego, że mamy wielu nauczycieli. I kiedy ja miałem naście lat, to oczywiście nauczyciel musi być trochę starszy. I słyszałem tych nauczycieli, którzy mówili w taki sposób. Używaj życia, pókiś młody, bo chłopie jak na kark wejdzie 60, skończą się wszelkie uciechy i wtedy tylko do kościółka i czekać dni ostatnich. I bardzo poważnie, jako młodzi ludzie, żeśmy wzięli tą naukę. Imprezowaliśmy, przy tym było nadużywanie alkoholu, później co niektórzy wpadli w nałogi narkotyków i wtedy nieszczęście gotowe. Kiedy miałem 28 lat, czyli jeszcze nie dożyłem pół metka tego, co oni mówili, a moje życie już było skończone. I dziękuję Panu Bogu za to, że właśnie przyszedł ktoś, kto mi dał w prezencie Nowy Testament Pisma Świętego i powiedział: Józek, czytaj, bo ta książka odmieni twoje życie. Wiecie, nie dawałem wiary temu, bo ja wiele książek przeczytałem, lektur w szkole i wiem, w jakiej sytuacji się znajdowałem. Ale to, co powiedział, to Bóg te słowa nosił i ja je słyszałem wiele razy i w końcu zdecydowałem się na to, żeby zacząć czytać Słowo Boże. I kiedy zacząłem, to wtedy dopiero zaczęło się nowe życie. I to jest wspaniałe życie z Jezusem. I dlatego no dzisiaj przywożę Wam między innymi pozdrowienia, bo z tej racji, że pełnię też taką funkcję koordynacji spotkań regionalnych w Polsce, to miałem możliwość być na takim spotkaniu 5 i 6 listopada w kościele, w zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Bydgoszczy, gdzie macie pozdrowienia od brata Jana Tomczyka, pastora, i od zboru. Dwa tygodnie temu byłem w Gliwicach, tam przez 2 dni dzieliliśmy się świadectwami, dawaliśmy sobie zachętę. Miałem usługę w kościele, w zborze Kościoła Bożego w Chrystusie. Też bardzo fajna, żywa społeczność. I ostatni weekend spędziłem w Szczecinku, gdzie również dzieliliśmy się świadectwami, uczyliśmy się, jak to robić profesjonalnie, żeby wychodzić do ludzi z miłością, czyli żeby być przygotowanym na to, że spotkamy różne sytuacje. Nie zawsze na naszej drodze spotykamy ludzi nam przychylnych. Orientujecie się, bo na pewno też coś z tego wzięliście. Miałem możliwość w niedzielę usługiwać świadectwami w zborze zielonoświątkowym, a później jeszcze w Ewangelicznym Związku Braterskim w Szczecinku. Także mam poprzez tą służbę możliwość poznawać naprawdę dziesiątki, setki nowych braci, nowych sióstr, co jest dla mnie naprawdę takim zaszczytem. Nigdy sobie nie wyobrażałem tego, że ja kiedyś będę właśnie jeździł po Polsce, brał udział w zgromadzeniach dzieci Bożych, dzielił się świadectwami i później otrzymywał też wspaniałą zachętę do tego, że warto to robić. No bo warto, naprawdę. Pan Bóg ma taką możliwość i myślę, że w Polsce został zlikwidowany praktycznie w 100% analfabetyzm. Bardzo mało ludzi jest w tym kraju, którzy nie potrafią coś przeczytać. I dlatego zrobił to, aby Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów od 20 lat już pełniło swoją posługę. Ja tak szybciutko tylko przypomnę Wam, jakie obszary tutaj obsługujemy i moi bracia się podzielą, bo dzisiaj tutaj po prostu no z tego, co widzę, Pan Bóg przygotował wielu ochotnych, którzy chcą się podzielić tymi świadectwami. I przeczytam tak krótko, że zasadniczym celem naszym jest zdobywanie innych dla Chrystusa. Nie tylko to rozdawanie niebieskich Nowych Testamentów, ale przyprowadzanie ludzi do Chrystusa poprzez złożenie osobistego świadectwa nawrócenia i obdarowanie osoby darmowym egzemplarzem Nowego Testamentu z pisaniem dedykacji. Tu jest takie miejsce, możliwość, że można to uczynić. I poprzez rozmieszczanie Słowa Bożego w 5 obszarach dystrybucji. W Słowie Bożym czytamy, że droga Boża jest doskonała, Słowo Boże jest wypróbowane. Podstawowe obszary dystrybucji Pisma Świętego to hotele, motele, szpitale, gabinety lekarskie, sanatoria, hospicja, służby mundurowe, czyli wojsko, policja, straże, zakłady karne i poprawcze, szkoły i uczelnie, domy pogrzebowe. Dla przypomnienia tutaj podam jeszcze, że pracujemy obecnie w 194 krajach. Zaangażowanych w tą misję jest 260 tysięcy gedeonitów i pomocnic. W Polsce zaangażowana taka armia Gedeona, 300 osób zrzeszonych w 80 oddziałach. Rozdaliśmy na świecie 1 miliard 800 milionów Biblii, a w Polsce ponad 6 milionów darmowych egzemplarzy Nowego Testamentu. Finansujemy tłumaczenie Słowa Bożego na 82 języki. Wasze zgromadzenie, tu ma też również udział w tej naszej misji, bierze czynny udział, wspierając nas modlitwami i finansowo. Bóg używa waszych darów, dzięki nim zdobywamy kolejnych rodaków dla Chrystusa. Boże Słowo nas zachęca i mówi, a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. I drugie, również ku zachęcie, kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Takim sztandarowym wierszem Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów jest werset z Izajasza 55:11. Tak jest moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie pusto, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Przygotowałem sobie kolejne takie podziękowanie na znak tego, że tutaj jesteśmy. I jest tutaj też takie Słowo Boże, które czytamy w liście apostoła do Rzymian z 10 rozdziału. Tak więc nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, obfitujący w bogactwa dla wszystkich, którzy wzywają Jego imienia. Każdy zaś, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jakże będą wzywać imienia Tego, którego nie uwierzyli? Albo jak uwierzą w Tego, o którym nie słyszeli? Lecz jak będą mogli słyszeć, jeśli im nikt nie głosi? A jak mają głosić, skoro nie zostali posłani? O, jak piękne są nogi tych, którzy przynoszą dobre nowiny. Podziękowanie. Serdecznie dziękujemy za modlitwy i ofiary dotyczące naszych działań na rzecz indywidualnej, masowej popularyzacji dystrybucji Pisma Świętego w Polsce i na świecie, Zborowi Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Nowym Tomyślu, z życzeniami Bożego błogosławieństwa w życiu osobistym, rodzinnym, zborowym, służbie ewangelizacyjnej i duszpasterski, przewodniczący zarządu krajowego Jerzy Kurdek i głogowscy gedeonici. Proszę bardzo, bracie Adamie, to na twoje ręce składam to podziękowanie. Jestem wdzięczny Panu za to, że możemy to przedstawiać przed wami, właśnie to, co czynimy, co stowarzyszenie reprezentuje. Dzisiaj, tak jak już zaznaczyliśmy, że jest nas wielu tutaj chętnych do składania świadectw, także na początek dałbym możliwość od razu tutaj, bo współpraca z wami nam się układa dobrze i coraz lepiej, czyli proszę cię, bracie Ryszardzie, abyś powiedział, bo nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale Ryszard jest od kilku lat naszym współpracownikiem i chciał dzisiaj tutaj podzielić się.
Nie myślałem, że pierwszemu bracie mi dalszy głos. Postaram się za tym dużo czasu nie zająć. Mam jedno świadectwo, to chciałem powiedzieć, a właśnie najpierw może dlaczego ja tutaj stoję, jak gości mamy, gości powinni stać. Kilka lat temu bracia byli, pamiętacie, zachęcali, że może ktoś by chciał się przyłożyć do tej pracy, żeby razem jeździć po hotelach, po szpitalach, rozmawiać, negocjować z dyrektorami o rozłożeniu Biblii. Wtedy ja sobie pomyślałem, że podjąłem decyzję, że niestety na to nie mogę się zdobyć, żeby dni poświęcać, razem z wami jeździć, ale pomyślałem sobie, Przecież ja dużo nocy spędzam w hotelach. Nie muszę kartonu rozkładać po wszystkich pokojach, ale mogę jeden egzemplarz zostawić przecież za każdym razem w pokoju. I ja spędzam około 60 nocy pazlamem w ciągu roku, czyli sporo podróżuję. I jak jestem w hotelu, to robię trzy rzeczy, jak opuszczam hotel. Biorę taki egzemplarz Biblii, właśnie ten, który brat zostawił. Jeżeli zagraniczną, to trzyjęzyczny, jeżeli w Polsce, to ten polski. I się modlę. I trzy rzeczy robię. Dziękuję Bogu za wszystkich, którzy się przyczynili do wydrukowania i w ogóle dostarczenia tego egzemplarza. Tego konkretnego, który trzymam, mam w ręku. Za wszystkich. Od tych, co dali pieniądze, od tych, co zebrali te pieniądze. Gdzieś w banku najpierw złożyli, potem kupili papier, potem drukarnię. Zapakowali, rozesłali. I też za braci gadonitów, którzy to rozprzestrzeniają. I za was wszystkich. A z imienia za brata. Dziękuję za brata i modlę się o błogosławieństwo. Także tyle Biblii, ile mi dasz, bracie, to tyle razy ja się o ciebie modlę. Druga modlitwa moja to jest taka, żeby to się nie zmarnowało. Ten jeden egzemplarz, który trzymam, ja znam, to sobie przykładam do głowy, tak mi zależy na tym, żeby chociaż jedna osoba otworzyła, chociaż jeden werset przeczytała. To jest moja druga modlitwa. A potem jeszcze, to jest teraz pomyślałem sobie, że to może jest taki objaw niedowiarstwa, ale potem, żeby się naprawdę nie zmarnowała, to ja czytam z niej. Siadam na łóżku, jakiś kawałeczek czy werset jeden czytam i potem myślę o tym wersecie w ciągu dnia po to, żeby mieć pewność, że Biblia, która została, była otworzona, ktoś przeczytał i ktoś się zbudował z niej. Także te trzy rzeczy robię, zostawiając Biblię. Już w ten sposób, nie wiem, chyba trzy kartony, może cztery na pewno rozwiozłem po Polsce, po świecie. I teraz jak was zobaczyłem, sobie zdałem sprawę, że zaniedbałem trochę ostatnio tą służbę. Zapominam brać Biblię, także mam trochę jeszcze z zeszłego roku z tych kartonów Biblii u siebie. Także postanowiłem sobie, że znowu muszę pamiętać, że za każdym razem nie opuszczać domu bez galonitek w torbie. Czasami w samolocie zostawiam, gdzieś w pociągu też, ale głównie w hotelach. I świadectwo. Generalnie trudno jest świadectwo powiedzieć, dlatego że przeważnie nie wiemy, co się później dzieje z tymi Bibliami. I ja, to co dzisiaj Dawid mówiłeś o wysłanych modlitwach, mnie nigdy Pan Bóg nie zawiódł, jeśli chodzi o modlitwę taką szczerą. Kiedy nie odczytuję, czy odmawiam, tak jak ty mówiłeś, tylko szczerze się modlę. Ja wierzę, że tej Biblii, które zostawiam i jak się szczerze modlę, to ktoś je przeczytał, otworzył i werset przeczytał. Ale trudno świadectwo. Ale mam świadectwo, kiedy w sposób pośredni Biblia, którą zostawiłem, się przyczyniła do, jak to powiedzieć, Bożego działania. Zdarza się tak, jak brat Stefan mówił, że przepraszam, Józef, że jest różnie to przyjmowane, jak się tę Biblię roznosi. I raz kiedyś w Rosji, jak płaciłem za hotel, pani przybiegła. Mówi, eta wasze, bierzcie z sobą. Nie? Mówi, to wam do pana, zabieraj to ze sobą. Mówię, dobrze, okej. I drugi raz było w Niemczech. I to jest moje świadectwo. Często, jak mówimy między nami, że trudno jest zacząć mówić o Bogu. Czy z tego miejsca, czy w rozmowach, że no jak, rozmawiasz z człowiekiem, jest grupa ludzi, powiedz co, a teraz stop, ja wam powiem o Bogu. I tu mam świadectwo. Zostawiłem Biblię w ten sam sposób w hotelu w Niemczech i później mieliśmy spotkanie przez cały dzień. Czyli się wymeldowałem i byłem na takim salce konferencyjnym na spotkaniu. I już zaczynaliśmy spotkanie, tam byli Szwedzi, Słowacy, Polacy. Wpada Niemka, nagadała coś po niemiecku, tam pół na pół zrozumiałem i to Biblia czesnęła o stół i wyszła. I tam na tej Biblii była kartka, że nie chcemy tego, zabieraj ze sobą. Wszyscy zdziwieni, co się stało. Nie patrzą, rozpoznają Biblię. I wtedy ja się mówię, to ja zostawiłem. I powiedziałem, dlaczego zostawiam. I miałem okazję powiedzieć o Bogu tym ludziom. To było niesamowite. Szwedzi, Słowacy, Polacy. Mieliśmy mówić cały dzień o pieniądzach. Jak je tam zdobyć znowu, jak tam tą firmę dalej, żeby więcej pieniędzy było i żeby więcej sprzedać i więcej, lepiej kupić. Taki był plan. Nie było w punkcie spotkania rozmowa o Bogu, a to było pierwszym punktem. I ja dzięki tej Biblii, którą ta Niemka ze złością rzuciła o stół, miałem okazję powiedzieć o Bogu. I to jest właśnie to moje świadectwo. Że nawet nie wiemy nieraz, jak Bóg działa. My chcemy, że zostawimy Biblię, ktoś poczyta, się zainteresuje, pójdzie do zboru, się nawróci. Myślimy, że tak ta Biblia zadziała. A ona tak może zadziałać, że rzucona o stół ze złością może swoją robotę wykonać. To się powiedzieć.
Zaczekaj jeszcze.
Stwierdziliśmy, że masz już u nas dość znaczny staż, dlatego dostaniesz bardziej odpowiedzialną pracę jeszcze. Ja tu wydrukowałem takie pismo z naszym logo, profesjonalnie jest to zrobione. Szanowni dyrektorzy hoteli, moteli, pensjonatów, i tu jest nasza oferta jako stowarzyszenia w związku ze zbliżającym się Euro 2012. I już Wrocław tam braci ustawiłem w innych miastach i oni idą do hotelu, taką ofertę dają menadżerowi, dyrektorowi albo w recepcji i przy tym zostawiają dwa takie nowe testamenty. Tu jest napisane, to sobie przeczytasz, o co chodzi. Jest to, myślę, dobry czas, bo teraz zaczynają Polacy, nie tylko Polacy, ale cały świat praktycznie interesuje się piłką nożną i wielu dyrektorów już nam odpowiada. Ja dostałem przed tu przyjazdem maila z Wrocławia od dyrektora jednego z hoteli. Dziękuję za te dwa nowe testamenty, tak mi napisał. I proszę, bo mamy jeszcze 33 pokoje, jeżeli jest to możliwe, w jak najkrótszym czasie dostarczyć. I od razu piszę do braci, słuchajcie, hotel taki i taki. Także masz tutaj oferty. I gdzie będziesz, to oprócz tego, że zostawisz w pokoju, to w recepcji jeszcze tą ofertę. Dobrze. I jak będą się ciebie coś tam pytać, aby tego, to powiesz, że ty jesteś kurierem. Masz to zostawić i koniec. Bo wiesz, czasami od razu zbywają, nie? Także dziękuję bardzo. Widzicie, jak fajnie się zaczyna. No teraz znowu mamy gościa. Tutaj Jacka poproszę. A drugą część już poprowadzi Marek. A ja zrobię tylko zakończenie. Proszę bardzo.
Ja witam wszystkich bardzo serdecznie, niektórzy mnie znają, czasami tutaj bywamy u Was w zborze. Cieszę się, że mogę tutaj stać, bo wierzę, że Bóg chce mnie uczyć, że szlifować, chociaż mam zawsze tremę, kiedy tutaj staję. Staję przed ludźmi w ogóle. Dziękuję też Bogu za to słowo zachęty, które było na początku z pierwszego listu Piotra. Znalazłem tam jeden fragment, który mnie zachęcił. I za to dziękuję Bogu i dziękuję bratu, że jest tak wierny Bogu i modli się, że Bóg daje mu słowo, aby zachęcał innych. I ja dzisiaj chciałem Was zachęcić takim świadectwem, to nie jest moje świadectwo, które ja przeżyłem, ale to jest świadectwo człowieka i chciałem się tym świadectwem podzielić. Jest to świadectwo związane z Gedeonitką. Ja w pracy w mojej pracy, w mojej specyfice pracy słucham sobie MP3 i zawsze tam słucham różnych kazań na tej MP3 i właśnie raz słyszałem na jednym z takich kazań świadectwo człowieka, Polaka, który jest pastorem i zanim został pastorem, wyjechał do byłego Związku Radzieckiego, tam Bóg go tam posłał na misję razem z żoną. Później znalazł się w Tallinie, w Estonii i pracował z takim estońskim pastorem w więzieniu. Dokładnie to była taka kompania karna, więzienna dla mafii rosyjskiej, dla morderców, dla ludzi z takimi poważnymi przejściami życiowymi. Oni tam zakładali zbór w tej kompanii karnej. Prowadzili tam działalność, że chcieli tych ludzi wyprowadzić, głosili tam Boże Słowo. I było to takie dosyć bardzo trudne miejsce. Ci dwaj pastorzy, oni chodzili po celach tych groźnych bandytów i zawsze jak wchodzili do tych cel, musieli pisać takie pismo, że wchodzą tam na własną odpowiedzialność i że na to się zgadzają. Dlatego, że ci ludzie mogli tam robić wszystko w tej kompanii karnej. Służby więzienne, które jakby z tego, co ja wywnioskowałem, oni tylko zabezpieczały teren, żeby ci ludzie się stamtąd nie wydostawali, a to, co tam się działo w samej tej kompanii karnej, to po prostu zależało od tych ludzi, którzy tam byli zgromadzeni. Tam dochodziło do morderstw, do różnych rzeczy. Mafia bardzo dużo tam ludzi zabijała. Kiedy założyli ten zbór, to na początku tego pierwszego nabożeństwa trzech członków tego zboru mafia przyszła i zabiła tam przed tymi pastorami, ale oni się nie ugięli, dalej tam pracowali, dalej się tam modlili o to miejsce i właśnie chodzili do tych cel, aby tam rozmawiać z tymi ludźmi. No i ten polski pastor raz tam poszedł do celi takiego jednego człowieka, który przed samym wejściem, jak go zobaczył, to wyglądał jak wilk, który chce go pożreć, ale przypomniał sobie, że Bóg go tutaj przysłał, Bóg go dał mu taką służbę, więc wszedł do tej celi i pierwszą rzeczą, którą zauważył, to właśnie tą małą niebieską książeczkę. Dlatego mnie zainteresowało to kazanie i to była Gedeonitka. Później jakiś czas tam odwiedzał tego człowieka. Oni tam założyli pierwszą szkołę zborową, biblijną taką w więzieniu w Rosji. I chodził do tego, odwiedzał tego więźnia. Ten więzień mówił, że znalazł tą Gedeonitkę pod materacem na pryczy. I w zasadzie nie było tak, że tam zaraz go zaatakował, po prostu myślę, że ta Gedeonitka jakby rozpoczęła przemianę tego człowieka. I krótko opowiem wam, jak to się stało. Ten człowiek podczas jakiejś libacji podciął gardło swojej żonie i trafił dlatego tam do tej kompanii karnej, ale tą żonę uratowano, ona przeżyła to. I kiedy był już w tej celi tam wśród tych ludzi i kiedy czytał tą Gedeonitkę, postanowił wziąć udział w tej szkole biblijnej tam, którą założyli ci pastorzy. I on powiedział, że nigdy nie skończył żadnej szkoły i że tą chciał skończyć. I on skończył i później minął jakiś czas i on wyszedł z tej kompanii karnej i powiedział do tego pastora, że on wyjeżdża na Syberię, bo musi odnaleźć swoją żonę. I ten pastor powiedział, że ach, przepadnie, nie uda mu się, znowu wpadnie w to samo środowisko, w którym był. I minął jakiś czas, może 3 lata, może 4 lata i ktoś odwiedził tego pastora, tego polskiego pastora tam. On z początku go nie poznał, przyszedł z jakąś kobietą i on powiedział, to jestem ja. I po krótkiej rozmowie rozpoznał tego człowieka, to jest moja pierwsza żona i jedyna. On ją odnalazł i tam wziął po raz drugi z nią ślub. Odnalazł później swoją córkę, która gdzieś tam w Rosji była prostytutką. Przepraszam za wzruszenie, bo naprawdę mnie poruszyło to kazanie i wierzę, że tak faktycznie było. I później odnalazł swojego syna, który był gdzieś tam też w Rosji alkoholikiem. Zebrał tą swoją rodzinę, pojechał na Syberię i tam założył zbór. I ten pastor polski, on już przyjechał tu do Polski, prowadzi zbór w Polsce. Oni są przyjaciółmi, tam mają ze sobą kontakt i ci ludzie, ta rodzina, oni prowadzą tam teraz na Syberii zbór. I tym się chciałem z wami podzielić. Aha, i jeszcze jedna rzecz. To, co brat przede mną mówił. Ja kiedyś też, zanim Bóg powołał mnie do służby Gedeonitów, rozdałem kilkanaście czy kilkaset testamentów u mnie w mieście we Wolsztynie i tak się zastanawiałem, co ta służba może dać. Dajemy te nowe testamenty, ale nie wiemy, co się z nimi dzieje. Słuchy ochodziły, że niektóre można było znaleźć w koszu. No, tak brat mówił, że różni ludzie reagują na to. Nie widzę ludzi, którym dałem, żeby oni przychodzili jakoś i mówili o Bogu. Ale Bóg pokazał mi takie 3 ważne rzeczy dzisiaj rano, bo też się nad tym zastanawiałem. Bóg pokazał mi pierwszą rzecz, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać, aniżeli czekać, a ktoś nam coś da. Więc dobrą rzeczą błogosławioną jest dawać Boże Słowo innym ludziom, bo nigdy nie wiemy, jak było z tym człowiekiem, wiedzieć, na kogo trafimy. I nigdy nie wiemy, gdy człowiek przeczyta Boże Słowo, co się w jego życiu stanie, chociaż może go już nigdy nie spotkamy. Drugą rzecz, którą Bóg mi pokazał, to, co uczynił Jezus w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale, gdzie zgromił drzewo figowe i pokazał uczniom, że powinni mieć taką wiarę, z taką wiarą modlić się, a te góry, o które będziemy się modlić, one będą przesuwane. I druga taka rzecz, którą Bóg mi pokazał, że kiedy daję Boże Słowo, to mam się modlić z wiarą o tych ludzi, żeby ono działało w ich życiu. I trzecia taka rzecz, to jest tutaj napisana na tym banerze tutaj, jest fragment z listu do Efezjan 6:15, że i obuwszy buty, i obuwszy nogi, aby być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Że ci, którzy rozdają Boże Słowo i nie tylko, ci, którzy głoszą Ewangelię, ci, którzy przyprowadzają mnie do Jezusa, powinni być sami ubrani w Boże Słowo, aby Bóg mógł to błogosławić. I to wszystko. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Dziękuję Bogu, że tu mogę być. Halleluja.
Witam bracia i siostry. Jestem bardzo zadowolony, że mogę w Waszym zborze wystąpić. Jest to dla mnie wielka radość. Ja co prawda nie będę dzielił się słowem bezpośrednio, swoimi ustami, według swojego umysłu, ale po prostu przeczytam, gdyż tyle posiadamy świadectw, że musieliśmy spisać i niektóre przedstawić po prostu czytając je. Myślę, że też będą bardzo ciekawe. Uwaga przykuta przez Słowo Boże. Od dzieciństwa zawsze miałem w Bogu serce i nie bardzo potrzebę, by czytać Biblię. Wiele lat temu egzemplarz Nowego Testamentu został podarowany naszej rodzinie i niestety odłożony do szuflady z myślą, że kiedyś go przeczytamy. Po 2 latach sam sięgnęłem, aby go czytać. Czytałem po kilka wersetów, zaznaczając sobie rozdziały, które do mnie przemawiały i dzieliłem się z członkami rodziny tym, co przeczytałem. Bardzo poruszony historią o bogaczu i Łazarzu pobiegłem do rodziców, aby pokazać im, co przeczytałem. Oni okazali grzeczność, ale nie podzielili mojego entuzjazmu, więc chodziłem do innych osób, aby dzielić się z nimi moimi fascynacjami. Po pewnym czasie wyłączyłem telewizor, aby móc zagłębiać się w lekturze Słowa Bożego. Im więcej czytałem, tym bardziej wyczuwałem, że zbawienie jest bliskie mnie. W lutym 2010 roku zacząłem uczęszczać do ewangelikalnego kościoła, do którego zaprosiła mnie pewna kobieta. Pastor głosił kazanie używając wersetów, które już były mi znane. Po powrocie do domu w modlitwie powierzyłem swoje życie Jezusowi. Zacząłem uczęszczać regularnie do tego kościoła i w niedługim czasie poślubiłem Audinę, dziewczynę, która przyprowadziła mnie wcześniej w to miejsce. Jest ona dla mnie najcudowniejszym darem od Wszechmogącego. To jest jedno świadectwo. Drugie. Bóg pracował nad jego sercem. W mieście Inbadeo w Togo młody student otrzymał kopię Nowego Testamentu w czasie dystrybucji na uczelni. Nie traktował prezentu poważnie. Nie miał tego zamiar czytać otrzymanej książeczki. W niedługim czasie uległ wypadkowi motocyklowemu. Upadł bardzo na ostry przedmiot i wtedy zdał sobie sprawę z tego, że przed poważnym zranieniem uratowała go ta książeczka znajdująca się w jego kieszeni, którą wbiło się ostrze tego przedmiotu. Zaczął więc czytać egzemplarz Nowego Testamentu, a następnie udał się do Gedeonitu po poradę, co ma zrobić, aby stać się uczniem Jezusa Chrystusa. Teraz swoją historią dzieli się w lokalnych kościołach, zachęcając, aby inni też czynili Jezusa Panem swojego życia. Z przyjemnością mi czytać takie świadectwa, ale jeszcze bardziej przyjemne jest to Słowo Boże propagować wśród ludzi niewierzących. Dla mnie przemówiły słowa Jezusa, że żniwo jest bogate, a robotników jest mało. Przez te słowa pragnę dotrzeć tutaj do Was, do Waszej społeczności, aby wśród Was pojawili się jeszcze nowi ludzie, którzy pracować pragną na Pańskiej niwie jako wydawniki. Zachęcam w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Panie, ja chciałbym uzupełnić jeszcze odnośnie działalności naszego oddziału głogowskiego. To, co myśmy zrobili, to, co robimy. Nasz oddział został założony 1 kwietnia 1995 roku, czyli 16 lat. Nasz oddział rozdał 494 tysiące nowych testamentów, czyli sporo, prawda? No, czasami zastanawiamy się, że no, tyle tysięcy oddaliśmy, a tak powinna już być armia ludzi nawróconych. No ale my wiemy, że Słowo Boże nam mówi, że z każdego jednego nawróconego grzesznika całe niebo się raduje. Czyli nawet gdyby się jedna osoba nawróciła, warto wychodzić, rozdawać się Nowe Testamenty, zachęcać, świadczyć o Jezusie. Mamy dwóch braci w Zarządzie Krajowym, Józefa i Bronisława z naszego oddziału. Pracowaliśmy nad powstaniem oddziałów takich jak nasz Głogowski i tych oddziałów powstało z naszej inicjatywy, z naszego naszych wyjazdów, zachęcania takich jak Gorzów, Krotoszyn, Dzierżoniów, Wałbrzych, Jelenia Góra, Bolesławie, Chojnice, Nowa Sól, Nowy Sącz, Sanów, Krotawa, Kłodzko, Turek, Skorzelec, Kalisz. I obecnie można powiedzieć, opiekujemy się tymi oddziałami, odwiedzamy ich, zachęcamy, wspomagamy. Promujemy także profilaktykę z pasją, czyli tą grupę, może słyszeliście, Piotra Stępniaka. On właśnie jeździ po szkołach, po różnych tam takich instytucjach, prowadzi taką profilaktykę uzależnień. Naprawdę dobrą sprawą, my ją z nimi współpracujemy, dlatego że jak oni wychodzą do szkoły, to my z nimi także mamy możliwość rozdawania nowych testamentów, bo jak wiecie, do szkół niechętnie nas puszczają. Także wykorzystujemy tutaj taką możliwość. Wyjeżdżamy na akcje wyposażania hoteli, moteli. To co Brat wspomniał, rozdajemy te nowe testamenty trójjęzyczne w związku z Euro 2012. Poprzez usługi w zborach, takie jak tutaj między innymi teraz jesteśmy u Was, zachęcamy wierzących do aktywnego włączania się w to żniwo pańskie. Naprawdę, jeżeli ktoś, kogoś Bóg przemawia do któregoś serca, może po tym spotkaniu z nami porozmawiać, aby włączyć się w to dzieło. Teraz chciałbym przeczytać takie świadectwo pewnej niewiasty, która narodziła się na nowo, która chwali Jezusa teraz. A jak do tego doszło, za chwilę się dowiecie. Małą niebieską gedeonitkę dostałam dokładnie w listopadzie 1991 roku w szkole zawodowej. O Panu Bogu miałam raczej mgliste pojęcie, bo nasza rodzina była bardzo daleka od Boga. Ojciec mój do dziś wierzy w wahadełka, runy i inne tego rodzaju rzeczy. Mama jest tak wyzwolona, że chyba nic, co przez ludzi wymyślone, nie jest jej obce. A brat zieje do Pana Boga z nienawiścią i bluźni mu na każdym kroku. Z jakiego powodu nie wiem. Ja zresztą też nie byłam lepsza. Nienawidziłam ludzi i na każdym kroku starałam się komuś dopiec. Byłam bezczelna, arogancka i sączył się ze mnie jad. A przy tym byłam nieszczęśliwa i nie bardzo wiedziałam, jak to zmienić. Była we mnie pustka, której nie umiałam zapewnić. Dziś wiem, że to było miejsce dla Pana Jezusa. Ale wtedy nie się miotałam. Szukałam czegoś większego. Chodziłam na spotkania świadków Jehowy, buddystów, czytałam książki na temat kultu Hare Krishna. Mieszkałam wtedy w Gdańsku. I nie było problemu z dostępem tego rodzaju publikacji. Ale to się zmieniło tego dnia, gdy dostałam gedeonitkę. Czytałam, ale oczywiście nie rozumiałam. Natomiast na końcu, i to moim skromnym zdaniem jest istotne w Bibliach, które rozdają gedeonici, jest piękne podsumowanie. Bóg Cię kocha i cytaty. Wszyscy są grzesznikami, cytaty. Wszyscy mogą być zbawieni. Wszyscy, a więc i ja. Do mnie należy decyzja o przyjęciu Chrystusa. Tę decyzję podpisałam z drżeniem serca 12 listopada 1991 roku. Jakbym przeczuwała, że to jest prawda. Przez następne parę lat nic się nie działo. Żyłam dalej swoim marnym życiem. Aż skończyłam średnią szkołę i poszłam do pracy. Poznałem wspaniałego człowieka, który powiedział mi coś więcej o Jezusie. Był z Kościoła Zielonoświątkowego i był, jak chyba większość z nich, zakręcony na punkcie naszego Pana. Gadał o Nim codziennie i zapraszał wszystkich na nabożeństwa. Poszłam razem z moim narzeczonym. I to było coś, co mnie zaszokowało. Więc tak wygląda Kościół, więc można mówić o Bogu jak o Ojcu, On słyszy. To był dla mnie szok. Miotałam się jeszcze następne parę lat. Kilka razy przeprowadzałam się z miejsca w inne miejsce, a gedeonitka ze mną. I nawet do niej częściej zaglądałam, ale z niepokojem w sercu. Teraz wiedziałam już, że to prawda i muszę podjąć świadomą decyzję. Zaczęliśmy z mężem chodzić do Kościoła Zielonoświątkowego i słuchać Słowa Bożego. I coraz bardziej Bóg otwierał nam oczy, aż podjęliśmy ostateczną decyzję o tym, żeby przejść na stronę Boga, przyjąć Jezusa i żyć i wziąć chrzest. Wzięliśmy razem 18 czerwca 2006 roku, 15 lat po tym, jak otworzyłam pierwszy raz Gedeonitkę. Tak twardego karku kobietą byłam i tak długo Bóg w swojej cierpliwości pozwalał mi szukać i upewnić się, ale mnie nie zostawił. Dlatego jestem wdzięczna za wszystkich braci Gedeonitów, bo to służba, która przynosi owoce. Wasza służba to wielka rzecz. Życzę, aby nasz Pan dał wszystkim wam siły i mądrości, abyście jak najdłużej mogli ją sprawować. Niech was Bóg błogosławi, ten, który jest jedynie naszym Bogiem, dobrym, wszechmogącym. Beata Chomantowska. Tak widzicie, kochani, czasami wiele, wiele lat musi upłynąć, zanim człowiek dojrzeje i nawróci się, narodzi się na nowo. Ja dziękuję, proszę, dla naszego brata Józefa, niech zrobi zakończenie.
Także warto się angażować w tą służbę. Ja chcę teraz tak, z tego względu, że mamy jeszcze tutaj wspaniałą uroczystość, zwrócić naszą uwagę na powagę przyjęcia zbawienia, żebyśmy sobie tak lekko nie traktowali, bo przeciwnik przychodzi, daje różne propozycje i odciąga nas często od tego, co jest istotne, od fundamentu wiary, czyli od prostego Słowa Bożego. Ostatnio, nie wiem, może niektórzy z was już to znają, ale otrzymałem coś takiego, co kiedy przeczytałem, to no, po prostu mocno do mojej świadomości to dotarło, że naprawdę musimy być ludźmi odpowiedzialnymi. Pan Bóg dał swojego Syna Jezusa na wielkie męczarnie, cierpienia, nawet odwrócił się od Niego na pewien moment, czyli po prostu bez Boga jest bardzo trudno żyć. I my wiele razy składaliśmy świadectwa tego, jakie nasze życie było przedtem, a jakie po nawróceniu, jaki entuzjazm, pasja do tego, żeby chodzić na nabożeństwo, żeby czytać Słowo Boże, a później może stać się co innego. I tutaj autor tego no, po prostu podkreśla ważność tego i zatytułował Dramat w trzech odsłonach. I odsłona pierwsza. Jakże wiele jest w naszym życiu spraw opatrzonych klauzulą muszę. Muszę skończyć szkołę, muszę mieć satysfakcjonującą mnie pracę i odkładać na godziwą emeryturę. Muszę wykorzystać młode lata. Muszę znaleźć odpowiadającego moim aspiracjom współmałżonka. Muszę mieć nowoczesny samochód. Muszę zadbać o zdrowie. Muszę mieć czas na rozrywkę, hobby, na odpoczynek. Muszę, muszę, muszę. Bez większego zastanowienia zgadzamy się z takimi postulatami. Przecież to tak zwana normalka. Wszystko gra. Dziwnym zbiegiem okoliczności dotyczą one naszego ziemskiego, doczesnego życia. Naszego nietrwałego przecież namiotu. Odsłona druga. Spróbujmy opieczętować klauzulą muszę następujące stwierdzenia. Muszę iść na nabożeństwo również te w tygodniu. Muszę pomodlić się przed spożyciem posiłku. Muszę zrezygnować z oglądania seriali w telewizji i chodzenia do kina. Muszę regularnie czytać Biblię. Muszę być zaangażowany w życie zboru. Muszę podporządkować swoje życie Słowu Bożemu, chociaż nie zawsze pasuje do moich oczekiwań. Muszę być świadectwem Ewangelii w miejscu zamieszkania, w szkole i pracy. Muszę zrezygnować ze swego. Znowu ja muszę ponieść stratę. W imię pokoju i zgody muszę. Muszę okazać serce tej nieznośnej, dokuczliwej sąsiadce. O, coś tu nie tak. Jak to muszę? A kto mnie zmusi? Mam swoje zajęcia, swoje ważne sprawy i nawet na ich realizację nie starcza mi przecież czasu. Od spraw zborowych i ewangelizowania są inni. Emeryci, renciści, no i pastor, bo bierze kasę. Poza tym nikt nie będzie mnie zmuszał do przebywania z tymi, których nie cierpię. Co to ma znaczyć? O, wypraszam sobie. Przecież miała być wolność. napisane jest w Biblii, bo do wolności zostaliśmy powołani, bracia. Nie irytuj się, nic ci nie grozi. Na pewno nikt cię do niczego nie zmusi. Zrobisz tylko to, na co masz ochotę. Odsłona trzecia. No tak, miał to być przecież dramat. I co? Chwileczkę. Dramat, i to wielki, właśnie się zaczyna. Początek nastąpi zaraz po okrzyku. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Mateusz 25:6. O Boże, moja lampa gaśnie. Pożyczcie oleju prędko. Nie mamy go na tyle, by pożyczać. Biegnij i kup. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i zamknięto drzwi. Mateusz 25:10. Koniec dramatu. Epilog. Kto ma uszy, niechaj słucha. Wchodźcie przez ciasną bramę. Mateusz 7:13. Aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli. 2 Koryntian 5:15. Wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Łukasz 13:24. Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, lecz tylko ten, kto czyni wolę Ojca mojego. Mateusz 7:21. Ważne pytanie. Muszę czy nie muszę? Gdzie znaleźć naprawdę mądrego człowieka, który by poprawnie na nie odpowiedział? Żył kiedyś taki ktoś, kto nazywał się Synem Człowieczym i będąc jeszcze bardzo młodym, już potrafił odpowiedzieć. Łukasz 2:49. Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mojego, ja być muszę? Tak, to oczywista prawda dla ucznia pańskiego. Żniwo wielkie, robotników mało. Takie pytanie dzisiaj, pytanie. Jeśli nie ja, to kto? Jeżeli nie dziś, to kiedy? Jeżeli nie tu, to gdzie mogę pełnić wolę tego Boga, który mnie zbawił? Dziękuję wam za cierpliwość, za wysłuchanie naszych świadectw. I tak jak już bracia wstępnie tutaj mówili, jesteśmy do waszej dyspozycji.